Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Na antenie Radia Poznań teraz tematy medyczne. O endometriozie mówiłyśmy już wiele razy, między innymi o zmianach w leczeniu tej choroby. Od początku tego miesiąca kompleksową pomoc pacjentki znajdą w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
Takie ośrodki, nie tylko jak nasz, ale pozostałe inne, mam nadzieję również, bo taki był cel ministerstwa, zostały wyznaczone po to, żeby panować nad sytuacją, ale po to też, żeby te pacjentki mogły trafić do miejsca, które dysponuje właśnie całym panelem diagnostycznym, jakąś historią, jakąś wiedzą, jakimś doświadczeniem w tym temacie.
W całym kraju powstało w sumie 8 centrów leczenia endometriozy działających w ramach kontraktu z NFZ. Potem będzie o sukcesie poznańskiej okulistyki.
Poznań, klinika chorób oczu tutaj na ulicy Przybyszewskiego uzyskała jako pierwszy ośrodek w Polsce taką akredytację.
Poświadczającą szkolenie lekarzy okulistów na najwyższym europejskim poziomie. W drugiej części o kolejnym sukcesie rządowego programu in vitro po roku od ogłoszenia.
Myśleliśmy, że ta fala się rozpocznie w czerwcu, lipcu zeszłego roku i ona potem opadnie. Nie zauważamy takiego trendu. Nie stwierdzamy w tej chwili obniżenia zainteresowania programem.
Bo wiele par nadal boryka się z problemem niepłodności, a z drugiej strony finansowe wsparcie ze strony państwa to czasem jedyna szansa na przystąpienie do procedury. A na koniec powiemy o chorobie rzadkiej, której objawy są mylone ze zwykłą grypą. Jak wygląda diagnostyka?
Morfologia, USG brzucha plus te wszystkie objawy, bym powiedziała, takie grypopochodne, powinny wzbudzić w lekarzu niepokój.
Mielofibroza to rzadki nowotwór krwi, ale pacjent dobrze prowadzony może w miarę normalnie żyć. O objawach i leczeniu powiemy pod koniec programu. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Na zdrowie!
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu znalazło się wśród 8 ośrodków w kraju, w których kobiety chore na endometriozę uzyskają kompleksową pomoc. Przed tygodniem mówiliśmy, że 1 lipca został wprowadzony nowy model bezpłatnej diagnostyki i leczenia pacjentek z tą chorobą. W wyspecjalizowanych ośrodkach kobiety będą diagnozowane, operowane, jeśli będzie taka potrzeba, ale też znajdą się pod opieką dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty. Wielkopolskie Centrum Onkologii to w naszym regionie na razie jedyny ośrodek, który zapewnia tak kompleksową opiekę.
Endometrioza to choroba, w której problemem jest postawienie diagnozy, ale jeszcze do niedawna było też kompleksowe leczenie.
Do tej pory wszystkie te świadczenia były dostępne dla kobiet, ale w różnych miejscach.
Rzecznik Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla.
Kobieta była diagnozowana lub kobieta w trakcie diagnozy była odsyłana na kolejne badania do innego podmiotu. Potem z tymi wynikami wracała do lekarza prowadzącego, który często nie był w stanie tak naprawdę wydać ostatecznej decyzji o diagnozie. I te kobiety rzeczywiście miały problem ze znalezieniem takiej kompleksowej pomocy.
Kobiety skarżyły się też na to, że niewielu lekarzy chce je operować, dlatego robiły to prywatnie i ponosiły dodatkowe koszty.
Fizjoterapia, dietetyka.
Szefowa Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas.
Psycholodzy, operacji w prywatnych szpitalach między 50 a 120 tysięcy.
Tyle kobiety płaciły za zabiegi. Teraz ma się to zmienić dzięki uruchomionym właśnie specjalistycznym ośrodkom leczenia endometriozy.
W ramach kompleksowej diagnostyki i leczenia endometriozy powstało w Polsce do tej pory 8 ośrodków, gdzie kobiety z podejrzeniem endometriozy lub już z rozpoznaniem tej choroby będą mogły znaleźć pomoc. I jeden z takich ośrodków znajduje się w Wielkopolsce. Jest to Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Przychodzą najpierw do ambulatorium. Przechodzą wstępną konsultację.
Dr Błażej Nowakowski, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.
Przechodzą stosowne badania diagnostyczne. Nie każda pacjentka z endometriozą wymaga leczenia chirurgicznego. Rzecz w tym, żeby wybrać te, które wymagają takiego postępowania.
Dr Błażej Nowakowski przyznaje, że takie zabiegi w ośrodkach publicznych były do tej pory niechętnie wykonywane.
I dlatego całym takim teraz zyskiem z tego wszystkiego będzie to, że szpital nie będzie musiał dokładać do pacjentki, tylko pieniądze zostaną zrefundowane. Pacjentki, które będą wymagały operacji, będą operowane. Takie ośrodki, nie tylko jak nasz, ale pozostałe inne, mam nadzieję również, bo taki był cel ministerstwa, zostały wyznaczone po to, żeby panować nad sytuacją, ale po to też, żeby te pacjentki mogły trafić do miejsca, które dysponuje właśnie całym panelem diagnostycznym, jakąś historią, jakąś wiedzą, jakimś doświadczeniem w tym temacie. I tu mogę napomknąć, że takie rzeczy od 20 lat wykonujemy cały czas, regularnie, tylko może w nieco mniejszej ilości z uwagi na sprawy kosztowe i inne. Także na pewno wykonywanie procedur, które nadmiernie obciążają budżet szpitala i absolutnie się nie spinają finansowo, jest kłopotliwe i musiało być do pewnego stopnia ograniczane w tych miejscach, które to robiły. Bo jeśli mówimy o procedowaniu endometriozy czy o środkach w Polsce, to są wszystko miejsca, które od dawna to robią. To nie jest tak, że to się nagle wydarzyło coś jakby dzisiaj. Tylko pewnie będą mogli to robić z korzyścią dla pacjenta, ponieważ jakby większa swoboda będzie finansowa i będą na to większe, jakby to powiedzieć, siły i środki. Pacjentka ma uzyskać taką kompleksową opiekę i ministerstwo obiecuje poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowanie tych procedur.
Od diagnozy do tak naprawdę wysokospecjalistycznej, skomplikowanej operacji polegającej na usunięciu tego przerośniętego endometrium. Są to operacje, które wymagają dużego doświadczenia od operującego chirurga. Są to operacje, które często trwają po kilka czy nawet kilkanaście godzin, dlatego to leczenie endometriozy jest umiejscowione w takich wyspecjalizowanych ośrodkach. Teraz liczymy na to, że lekarz ginekolog, który musi wystawić skierowanie na takie leczenie kompleksowe, w momencie, kiedy będzie miał podejrzenie lub rozpozna endometriozę, będzie wysyłał kobietę do specjalistycznego ośrodka, gdzie będzie się odbywała dalsza diagnostyka lub leczenie.
A potrzeby, jeśli chodzi o leczenie tej choroby, są ogromne. Problem może dotyczyć nawet 3 milionów kobiet.
Jest to schorzenie bardzo dokuczliwe dla pacjentek, powodujące wielokrotnie dolegliwości bólowe, no a poza tym też szereg takich dolegliwości somatycznych, nawet kończących się depresją z uwagi na trudności w leczeniu tego schorzenia.
Mnóstwo pacjentek przychodzi po długim czasie i przede wszystkim po wielu operacjach. Czyli to jest w całej Europie ten problem. Z reguły pacjentka przechodzi 4 niepotrzebne operacje, zanim dostanie w ogóle diagnozę. I te operacje niczego jakby nie wnoszą. Rzecz w tym, żeby zaczęły wnosić, no ale to już są operacje bardziej zaawansowane i kosztowne. I tu jest jakby absolutnie nowa rzecz, dobra, że to będzie refundowane. Nie mówimy o drobiazgach, mówimy o operacjach endometriozy raczej zaawansowanej. Pacjentki z drobną endometriozą z reguły nie potrzebują w ogóle żadnych zabiegów. Ale jeśli już są operowane, z reguły te operacje mają szeroki zakres i rzeczywiście częstokroć też są kompleksowe, czyli dotyczą różnych struktur. Dlatego te operacje mogą być długie i dosyć skomplikowane.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Akredytacja EBO dla poznańskiej okulistyki dotyczy wysokiego poziomu szkolenia. Kilka dni temu ogłoszono, że oddział kliniczny okulistyki i okulistyki dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu uzyskał prestiżową akredytację jako pierwszy ośrodek w Polsce. Co to jest EBO, wyjaśnia kierownik oddziału profesor Marcin Stopa.
EBO to jest European Board of Ophthalmology, organizacja, która zajmuje się, nadzoruje, kontroluje edukację okulistów w całej Unii Europejskiej. I w ramach swojej działalności akredytuje ośrodki, certyfikuje ośrodki, które prowadzą szkolenie na odpowiednim poziomie. I Poznań, Klinika Chorób Oczu, tutaj na ulicy Przybyszewskiego, uzyskała jako pierwszy ośrodek w Polsce taką akredytację.
To oznacza, że tutaj będą mogli się szkolić najlepiej przyszli okuliści.
Myślę, że nie jest to dalekie od prawdy. To potwierdza, że posiadamy wszystkie podspecjalności okulistyki, które wymagane są do właściwego kształcenia, że prowadzimy odpowiednie szkolenia dla okulistów, że nasi okuliści mają możliwość uczestniczenia w wielu różnych ciekawych, diagnostycznych sytuacjach, które są częścią szkolenia. Również nasze spektrum operacyjne jest takie, które odpowiada tym wymogom. Możemy tutaj też się pochwalić pewnymi sukcesami już wcześniej, ponieważ okulistyka jest jedną z kilku dziedzin specjalności lekarskich, w których dostępne są również egzaminy na poziomie europejskim, gdzie wszyscy specjalizujący się z całej Europy piszą w jednym terminie egzamin. co pozwala też odnieść się do tego, jak polscy lekarze, polscy okuliści zdają na tle Europy. I tutaj możemy pochwalić się sukcesami, ponieważ jedna z naszych koleżanek była na 5. miejscu w całej Europie. Tu chciałbym powiedzieć, że zdawało 843 okulistów z całej Europy.
Ten 5. wynik spośród ponad 800 zdających, a pierwszy w Polsce, zdobyła rezydentka oddziału Martyna Kałużna.
W moim odczuciu egzamin był rzeczywiście dosyć trudny i nawet jak już go napisałam, to nie byłam pewna, czy uzyskam dobry wynik, nawet czy uda mi się go zdać, ale no jednak okazało się, że ten wynik był bardzo dobry.
Pani Martyna podkreśla, że od początku chciała się uczyć od najlepszych.
Specjalizację zaczynałam w innym, mniejszym ośrodku, natomiast właśnie zależało mi, żeby skończyć się później w ośrodku akademickim. Właśnie tutaj mamy jednak do czynienia z pacjentami, z szerokim zakresem pacjentów, z różnymi schorzeniami, którzy są tutaj kierowani z całego województwa, nawet z całej Polski.
Co Panią szczególnie interesuje w okulistyce?
Mnie osobiście interesuje raczej siatkówka, głównie AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, też retinopatia cukrzycowa, to takie najpopularniejsze choroby występują na co dzień, z którymi mamy do czynienia.
Trzeba jeszcze wspomnieć o sukcesie drugiej rezydentki poznańskiego szpitala. Helena Chudzińska zajęła 3. miejsce w Europie z części testowej i została specjalną laureatką nagrody EBO. Oprócz szkolenia na wysokim poziomie, lekarze rezydenci mają w Poznaniu szansę uczyć się i uczestniczyć w wyjątkowo rzadkich zabiegach.
Jesteśmy również pierwszym ośrodkiem w Polsce, który rozpoczął terapię genową w przypadku dystrofii siatkówki, wrodzonej ślepoty Lebera. Podaliśmy już to leczenie, które jest dosyć skomplikowanym leczeniem, ponieważ trzeba wykonać operację, pod siatkówkę wszczepić niewielką ilość płynu u 4 pacjentów z pozytywnymi rezultatami. Oprócz tego jesteśmy ośrodkiem w Wielkopolsce, które w tym rejonie również wykonuje przeszczepy rogówki. W tym mamy też zamiar się rozwijać. Kolejną rzeczą jest to, że tutaj nasi specjaliści wykonują operacje również u najmniejszych dzieci, u wcześniaków. To robimy we współpracy z kolegami z Szamarzyskiego oraz z Polnej, ponieważ tutaj nasz sprzęt stąd, nasi specjaliści, instrumentariuszki operują czy wykonują operacje u najmniejszych dzieci z retinopatią wcześniaków na ulicy Polnej, gdzie mieści się neonatologia i tam są te dzieci generalnie monitorowane. Jest też kilka takich rzeczy nowoczesnych, które wprowadziliśmy, mianowicie troszeczkę zmodyfikowaliśmy operacje w otworach w plamce. My wprowadziliśmy taką modyfikację, która pozwala nie stosować gazu, który normalnie się stosuje. I tutaj już mamy w tej chwili kontakt, nawiązaliśmy też z kolegami z Tajwanu i z Hongkongu i będziemy prowadzić takie wspólne badania na ten temat skuteczności tej metody, tej naszej poznańskiej metody tak naprawdę.
W Poznaniu okuliści robią wysoko specjalistyczne zabiegi, ale poznańska okulistyka ma przede wszystkim ogromny wkład w leczeniu często występujących schorzeń, takich jak chociażby jaskra czy zaćma. W naszym magazynie teraz piosenka. Po niej o rządowym programie in vitro, dzięki któremu w wielu polskich domach rodzice po wielu latach starań powitali nowego członka rodziny.
Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz? Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak. Dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń, jeszcze dałeś, co mogłeś dać. Wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać. Sama jakoś dobiegnę. Dopytujesz, nie jestem zła. czasami chciałam zniknąć, nawet nie wiesz jak. Spokojnie tak, to nadal ja. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam, jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę.
Magazyn na zdrowie.
Prawie 14 tysięcy ciąż i niemal 1700 urodzonych dzieci to roczny bilans rządowego programu in vitro. W Wielkopolsce bierze w nim udział 6 placówek, w tym jedna uniwersytecka, Klinika Przypolnej. Tam po 12 miesiącach programu urodziło się 18 dzieci i lekarze potwierdzili w badaniach USG 104 ciąże. U nas teraz rozmowa z kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Leczenia Niepłodności Przypolnej, doktorem Maciejem Brązertem.
Na zdrowie.
Czy zainteresowanie tym programem jest takie samo jak na początku, jak on ruszał rok temu?
Tak, właśnie ku naszemu zdziwieniu, kiedy myśleliśmy, że ta fala się rozpocznie w czerwcu, lipcu zeszłego roku i ona potem opadnie, nie zauważamy takiego trendu. Oczywiście my musimy administracyjnie, logistycznie tych pacjentów wszystkich umawiać w odpowiednim momencie, natomiast nie stwierdzamy w tej chwili obniżenia zainteresowania programem. Średni czas od przyjścia pary, od podpisania dokumentów, to są oczywiście badania, które należy wykonać, pacjenci czasem muszą również donieść nam te wyniki, których brakuje, ale średni czas do rozpoczęcia stymulacji, czyli do rozpoczęcia prawidłowej procedury, to jest między 2 tygodnie a 4 tygodnie.
Co trzeci transfer zakończony sukcesem, to jest dobry wynik.
To jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą populację. Program jest bardzo szeroki, czy kryteria włączenia do programu są bardzo szerokie. Te kryteria, jeżeli chodzi o średnią europejską, czy wcześniejsze programy, one zawierają dużo więcej pacjentek, czy pacjentów, którzy są w bardziej zaawansowanym wieku. W związku z tym my gdzieś tam przewidywaliśmy, że te statystyki mogą nam odbiegać od średnich europejskich, jednak tych programów, które kończą się w na przykład 40 roku życia. Takich danych nie obserwujemy, czyli jesteśmy w tej średniej europejskiej, co jest naszym sukcesem absolutnym z punktu widzenia tych statystyk, o których mówię.
Czy są pary, które zaczęły już drugi transfer?
Znaczy drugą procedurę, tak jak najbardziej. Pamiętajmy, że transfer to jest transfer zarodka, czyli możemy mieć na przykład z jednej procedury, czy z jednego cyklu, jak to ministerstwo nam zdefiniowało, z jednego cyklu możemy mieć 4, 5 zarodków, 6 zarodków, czyli każdy transfer jest wykonywany w ramach jednego cyklu. Mamy już w tej chwili takie pary, które są w drugim lub też nawet w trzecim podejściu.
Pary skąd? Z całej Wielkopolski, czy nawet dalej?
Tak, z całej Wielkopolski. Mamy również pary spoza Wielkopolski, ponieważ program nie podlega rejonizacji, w związku z tym pacjenci mogą migrować.
Co piąta para ma problem i to będzie rosnąć?
Co szósta para. Oczywiście statystyki są niezwykle trudne. My musimy pamiętać również o tym, prowadzimy takie statystyki, dyskusje i spotkania na temat tego, że niestety ta demografia w Polsce również wygląda tak źle, dlatego że coraz mniej ludzi chce mieć dzieci. W związku z tym my walczymy w tej chwili o ten odsetek par w wieku rozrodczym, które naprawdę chcą mieć dzieci, które deklarują plany prokreacyjne. Ale pamiętajmy, że my jako jednostka wspomaganej prokreacji nie jesteśmy w stanie wszystkich zachęcić, aby to potomstwo chcieli mieć.
Do tej pory udało się nam zakwalifikować do leczenia niepłodności od rozpoczęcia programu ponad 400 par. Kerem Łabarzej, jestem embryologiem klinicznym i kierownikiem Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków naszego Uniwersyteckiego Centrum. Z doświadczenia i z tego, co rozmawiamy z pacjentami, widzimy, że niestety przez ostatnie 8 lat, gdzie ten program nie był wprowadzony, mamy pary, które myślały o tym, żeby skorzystać z takiego programu, bądź pary, które chciałyby wziąć udział w programie zapłodnienia pozaustrojowego, tylko wiązało się to z wysokimi kosztami i nie mogły sobie na to pozwolić. I w związku z tym rozpoczęciem tego programu one nadal i ponownie wracają do tej myśli. Tylko niestety są to pary, które już po 8 latach kolejnego czekania trafiają do programu i to są po prostu pary starsze. Dlatego dobra jest sytuacja taka, że ten program w ogóle jest, że on funkcjonuje i daje możliwość tym parom, których nie było wcześniej na to stać, żeby tutaj myśleć o posiadaniu potomstwa. Nie ma też takiej sytuacji, że w przypadku 100% par w pierwszej procedurze udaje się uzyskać ten efekt finalny w postaci uzyskania pierwsze zarodka dalej ciąży czy żywo urodzonego dziecka. Dlatego jeżeli występują niepowodzenie w pierwszej bądź kolejnej procedurze, jest możliwość skorzystania z kolejnych procedur. Jest to związane z tym, iż program przewiduje określoną liczbę cykli i określoną liczbę procedur, gdzie pary mogą skorzystać z kolejnych procedur dofinansowujących. Widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na wykorzystywanie procedur, które my jesteśmy w stanie jakby zaoferować, które medycyna jest w stanie zaoferować, dają możliwość jakby tym parom podjęcia próby leczenia. Program też ten umożliwia zabezpieczenie płodności dla par bądź dla osób tutaj borykających się czy leczących się onkologicznie, czyli przed rozpoczętą radio bądź chemioterapią. Jest możliwość jakby włączenia pacjenta do programu oraz zdeponowania czy to komórek żeńskich, czy to komórek męskich w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, bo wiadomo, że jakby samo leczenie chemioterapeutykami bądź radioterapią upośledza komórki gamety męskie i żeńskie, dlatego pacjenci też mają możliwość skorzystania z tych procedur.
My dopiero budujemy taką świadomość społeczną, tylko wśród pacjentów onkologicznych, ale również wśród lekarzy onkologów. Lekarze już w tej chwili rzeczywiście zaczynają rozmawiać z tymi pacjentami, ale budujemy także świadomość taką społeczną i próbujemy dotrzeć nie tylko do tych grup pacjentów chorych, ale do całego społeczeństwa, mówiąc, bo może ktoś kiedyś komuś przekaże, a może ktoś kiedyś gdzieś napomknie, że jest taka możliwość u nas w Polsce darmowego, bezkolejkowego, natychmiastowego zabezpieczenia płodności przed leczeniem onkologicznym. To jest piękny program, to jest ogromna pomoc tym pacjentom. Do tej pory o tym się nie mówiło. Ta świadomość nie jest zbudowana satysfakcjonująco, ale staramy się to zrobić.
O choroba! Jak to się leczy?
Niepozorne objawy, ale diagnoza poważna, tak jest w przypadku mielofibrozy, to rzadki nowotwór krwi. Nie chcemy straszyć, a raczej zwracać uwagę, że czasem takie objawy wyglądające na grypę mogą sygnalizować coś poważniejszego. I właśnie na ten temat objawów i leczenia mielofibrozy opowiedziała w wywiadzie dla Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia Katarzyna Lisowska, jedna z założycielek Stowarzyszenia Hemato-Onkologiczni.
Typowymi objawami to bym powiedziała, że jest takie zwykłe przeziębienie. Kiedy to pacjent źle się czuje, jest słaby, bolą go kości i wtedy idzie do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny zazwyczaj aplikuje mu jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, te antybiotyki nie działają i wtedy zleca morfologię krwi. I jeszcze jednym takim objawem, gdzie powinno to wzbudzić zainteresowanie lekarza rodzinnego, jest jak pacjent mówi, że tak jakby był ciągle najedzony, tak jakby miał pełno w brzuchu. I wtedy jak lekarz zleci USG, to wychodzi, że tam jest powiększona śledziona, która uciska na inne organy i też daje taki objaw. Czyli morfologia, USG brzucha, plus te wszystkie objawy, bym powiedziała, takie grypopochodne, powinny wzbudzić w lekarzu niepokój. No i taki pacjent powinien być skierowany do lekarza hematologa.
Mielofibroza to rzadki nowotwór krwi. Chorują na niego osoby w każdym wieku, najczęściej osoby starsze. W Polsce na mielofibrozę choruje około 1300 osób.
Jest to choroba w przeważającej części mężczyzn, starszych mężczyzn, ale tak jak mówię, nie ma tutaj wieku, bo chorują dzieci, chorują nastolatki, chorują ludzie w średnim wieku i kiedyś napisałam do jednego ze szpitali w Warszawie, żeby przysłali mi, w jakim wieku chorują pacjenci. Był to szpital dla dorosłych, więc była rozbieżność między 18 a 102 lata.
Teraz o tym, jak wygląda leczenie, może być refundowane. Są leki z programu lekowego czy z chemioterapii, ale nie wszystkie terapie są stosowane przez polskich lekarzy. O tym mówi pani Katarzyna Lisowska na podstawie przypadku jej męża.
Są leki, którymi w Polsce lekarze nie leczą albo leczą nieliczni. Tak jak w przypadku mojego męża, gdzie był ponad 10 lat leczony talidomidem. Pamięta pani pewnie dzieci potalidomidowe, więc w momencie, kiedy mąż miał 42 lata, no to już wiadomo było, że nie możemy mieć więcej dzieci, musi być pod specjalną kontrolą. I wtedy lekarz, do którego trafiliśmy, to był jedyny, który zasugerował, że może byśmy zaczęli właśnie leczenie tym talidomidem. Mąż się wtedy zgodził. Natomiast niewielu pacjentów na grupie jest leczonych tym lekiem. Zazwyczaj są to leki, które są starej generacji, które mają dużo działań niepożądanych. No i próbujemy od nich odbiec, zwłaszcza żeby młodzi pacjenci nie byli leczeni lekami starej generacji.
Na przestrzeni lat wiele w Polsce zmieniło się w leczeniu osób chorych na mielofibrozę, również dzięki działalności Stowarzyszenia Hemato-Onkologiczni.
Jak mój mąż zaczął chorować, to było powiedziane, że do 2 lat to przeżyje. No więc 42 lata, 3 dzieci, w tym mała córka i moment szoku totalnego. Przez te lata tak zmieniło się, że mój mąż choruje 15 lat. Czekamy na następne technologie, na następne leki i mamy nadzieję, że to wszystko się będzie zmieniało na dobre. Więc jest ogromny postęp, może nie taki, jakbyśmy chcieli. Bo wie pani, my byśmy chcieli wszystkie leki refundowane, które są na świecie dostępne, żeby były w Polsce. No ale wiadomo, że musimy poczekać. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby nasz system widział. Chcielibyśmy, jeżeli mamy współchorobowość, móc wyjechać do sanatorium, czego nie możemy, ponieważ mielofibroza jest chorobą przewlekłą. My nigdy nie będziemy zdrowi. Ustawodawca nie widzi takich pacjentów, bo należy nam się opieka sanatoryjna dopiero w momencie, kiedy wyzdrowiejemy. No my nie wyzdrowiejemy, bo to jest na całe życie. Chcielibyśmy też mieć dostęp do psychologa, do dietetyka, bo tyle się mówi w tej chwili o żywieniu. I chcielibyśmy być bardziej zaopiekowani.
To najważniejsze oczekiwania chorych na mielofibrozę. Przypomnę, to rzadki nowotwór krwi, ale w Polsce choruje na niego około 1300 osób, więc spora grupa. Więcej na temat tej choroby można przeczytać na stronie facebookowej i w internecie, wpisując po prostu hasło mielofibroza albo hasło Stowarzyszenie Hemato-Onkologiczni. Na Facebooku działa też grupa wsparcia. Mielofibroza, choroba naszych i naszych bliskich. Można też pisać na adres Stowarzyszenia hematoonkologiczni@gmail.com. To wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Polecamy się za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.